rozmawianie o cudach i cudowności w epoce takiego powszechnego sceptycyzmu, też zlaicyzowania, nie jest jakoś szczególnie popularne. O cudach i oczekiwaniu na cudowność mówimy bardzo często z takim lekkim przymrużeniem oka. Mówimy, co ty, no nie oczekuj cudu, prawda? Chciałbym porozmawiać o cudach w dwóch wymiarach, tym ściśle religijnym, ale w tym też bardziej metaforycznym, chyba teraz bardziej popularnym. Bo cud w sensie ścisłym wiążemy faktycznie, czy zakorzeniamy w myśleniu religijnym. Cud jest wydarzeniem nadprzyrodzonym, które zawiesza prawa natury i które przypisujemy mocy boskiej. Kiedy wydarza się coś, co nie miało prawa się zdarzyć. Cudem jest na przykład rozstąpienie się Morza Czerwonego. Mówimy tutaj o Starym Testamencie, o tym, że Mojżesz wraz z Izraelitami przeszedł na drugą stronę Morza Czerwonego, a później, kiedy Faraon wraz z Rydwanami próbował podążać tak za Mojżeszem, to morze znowu się połączyło i jeźdźcy zatonęli. Cudem jest rozmnożenie przez Chrystusa chleba i ryb. Cudem jest wskrzeszenie córki Jaira. O cudzie, proszę zauważyć, zawsze mówimy w jakichś kategoriach pozytywnych, kiedy wydarza się coś dobrego tam, gdzie spodziewaliśmy się czegoś złego. Cud jest nieoczekiwaną interwencją w naturalny porządek. Jest, proszę Państwa, no właśnie, ze znakiem transcendencji. W naszej literaturze takich opisów cudów aż tak dużo nie mamy, ale w jednym z największych, naszym największym arcydziele jest cud taki, że nie można go oczywiście pominąć. Mówię o inwokacji i mówię o cudownym ozdrowieniu samego Adama Mickiewicza. No, cóż, wypada zacytować. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem, jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem. Gdy od płaczącej matki pod twoją opiekę ofiarowany martwą podniosłem powiekę i zaraz mogłem pieszo do twych świątyń progu iść zawrócone życie podziękować Bogu, tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono. Mamy więc tutaj myślenie per analogiam. Skoro udało się mnie przywrócić do życia, choć wydawało się, że wszystko stracone, tak samo myślę, że możemy oczekiwać na cud, którym będzie wskrzeszenie naszej ojczyzny. I stanie się to zawstawiennictwem Matki Bożej. Współczesne nasze myślenie o cudach pokazuje, jak bardzo zmienił się nasz paradygmat wiary. Współcześnie nasze myślenie, nawet w kategoriach religijnych, dalekie jest od poszukiwania cudowności. Takie zasłyszane zdanie, które myślę, że celnie to podsumowuje. Kiedyś wierzono dzięki cudom, dziś pomimo cudów. Sporo osób wierzących również podchodzi na dystans do takiej przestrzeni cudowności i wiarę traktujemy raczej w kategoriach właśnie pewnych poszukiwań egzystencjalnych, własnych pytań, duchowości, tak? O cudzie, takim czy innym, często myślimy w kategoriach jakiejś ostatniej iskierki nadziei, o czymś oczekiwanym, co jednak jest jakby na granicy prawdopodobieństwa, raczej w kategoriach fantastyki. Mówimy, cuda się zdarzają, mówimy, pozostało liczyć na cud, no ale właśnie z drugiej strony, co ty, w cuda wierzysz? Raczej rzeczywistość szczędzi nam tych cudów, w takich kategoriach właśnie dosłownych. Ale z drugiej strony, o czym chciałem porozmawiać, o tym, czy w naszym życiu zdarzają się, czy nie zdarzają się cuda, decyduje również nasza wrażliwość. O tym, że cuda mają prawo się przydarzyć, decyduje nasz sposób myślenia o rzeczywistości. Mam przed sobą opowiadanie Kornela Filipowicza Rzadki motyl. Ono absolutnie nie jest opowiadaniem religijnym, w takich kategoriach, jak mówiliśmy. To jest opowiadanie, w którym dzieje się z pozoru niewiele. Bohater siedzący u siebie w pokoju i do tego pokoju nagle wpada motyl, paś żeglarz, bardzo rzadki motyl. Jesteśmy świadkami tego, jak bohater, narrator obserwuje tego motyla, podziwia go, zachwyca i kontempluje jego odlot. Ale najważniejsze jest to, co dokonuje się pomiędzy bohaterem a motylem, plus to, co dokonuje się w naszym bohaterze wewnątrz. Był jesienny, spokojny, słoneczny poranek. Nie było wiatru, ale gdy otworzyłem drzwi i okna, chłodne, napływające z ocienionej strony domu powietrze zaczęło przewiewać wnętrze mieszkania. Podniosłem oczy znad książki i patrzyłem bezmyślnie przed siebie. Patrząc tak, widziałem wszystko, nie widząc jednocześnie niczego. Zresztą nie potrzebując niczego widzieć, gdyż od wielu lat w moim pokoju prawie nic się nie zmieniło. Meble i przedmioty nie poruszyły się ani o centymetr. Niczego spośród nich nie ubyło, niewiele przybyło. Ta codzienność ma w sobie wymiar jakiejś rutyny, pustki, czegoś monotonnego. I nagle w tę przestrzeń wpada nieproszony gość, o którym już mówiłem. I oto nagle na rogu pustego stołu, w odległości metra, najwyżej półtora, zobaczyłem istotę żywą, której nie widziałem bardzo dawno, a z tak bliska chyba nigdy. Był to paź-żeglarz. I tutaj obszerny opis kogoś, kto zawsze interesował się motylami. Motyle były kiedyś jego pasją. Nie tylko chciał je podziwiać, chciał je łapać, chciał przyszpilać, chciał je kolekcjonować, oczywiście wcześniej uśmiercając. Móc często patrzeć na niego. Pragnąłem go tak bardzo schwytać, że w chwilach, kiedy przylatywał z dalekich stron i przysiadał na sekundę na kwiecie, kamieniu, na pniu drzewa, to w takich chwilach wszystko inne przestawało istnieć. Proszę Państwa, to jest cud istnienia. Coś, co przykuwa uwagę do tego stopnia, że istnieję tylko ja i przedmiot mojego zachwytu. To jest moment olśnienia, moment epifanii, moment, kiedy rzeczywistość zawiesza swoje prawa, jak blisko jesteśmy tutaj cudu w tych kategoriach religijnych. Bo ja wtedy odkrywam, że mogę istnieć inaczej. Zmienia się świat wartości, rzeczy drobne stają się najważniejsze. Ten motyl uruchamia pamięć, uruchamia wspomnienia. Ja obecny przywołuję ja z moich młodych lat. Zestawiam się z tamtym młodym chłopakiem. Mamy bardzo szczegółowy, drobiazgowy opis tego motyla, którego można podziwiać z bliska. Oto miałem go teraz bardzo blisko siebie, wewnątrz mojego pokoju. Szedł, kroczył powoli brzegiem stołu, zamykając i otwierając swoje cudowne skrzydła. Nomen omen, proszę Państwa, cudowne. Motyl jest sam w sobie cudem. Ich materiał był najwyższej jakości, świeżość kolorów niezrównana, krój nienaganny, elegancja nieskazitelna, wykończenie szczegółów tak solidne, jakby paź przeznaczony był, aby istnieć wiecznie. Znów ten drobny przypadek przenosi nas, przynajmniej symbolicznie, w kategorię wieczności, nieśmiertelności. Cud dokonuje się również w naszym bohaterze, który ocala istnienie tego pazia. Mógłby go złapać bez trudu, mógłby go uśmiercić, mógłby go mieć, ale zmienia się skala jego wartościowania. Już tylko spojrzeć i zachować we wspomnieniach, to wystarczy. Etyka nie ranienia, etyka nie niszczenia, nie ingerowania w rzeczywistość. Być z boku i podziwiać, to wystarczy. Paź w chwili, gdy go jeszcze widziałem i myślałem o nim, niespodziewanie, choć tego przecież oczekiwałem, zerwał się, zatoczył w powietrzu łuk i zniknął. Zniknął, przestał istnieć, tak jak urywa się nagle myśl, jak niknie obraz i cichnie dźwięk. Został pusty róg stołu, ściany, drzwi, okna. To są te same ściany, drzwi, okna, o których czytamy na początku. Ale one nie istnieją i nie będą już nigdy istniały tak samo. Paź-żeglarz przemienił tę przestrzeń. Wniósł do niej życie, wniósł do niej istnienie. Ale wymagało to uważności, obecności naszego bohatera. Ten jeden raz pozwolę sobie przytoczyć wydarzenie cudowne z mojego życia. Nigdy nie chciałem się przydarzać cuda wzniosłe i wyjątkowe. Wzniosłe, może niech to wystarczy. Natomiast cud, który pokazuje humor Pana Boga, przydarzył mi się w dość śmiesznym momencie mojego życia, kiedy dzieci były jeszcze małe i mój najmłodszy zażądał nagle, telefonicznie, kiedy byłem na mieście, znaczka ze strażą pożarną, proszę Państwa. kiedy pogoda była taka jak dzisiaj. Dżdżysty listopad, późna pora i on cały we łzach, bo marzy mu się taki znaczek. Moja ambicja ojcowska nie pozwalała się tutaj poddać. Jedyne miejsce, gdzie ten znaczek mogłem kupić, to był punkt filatelistyczny na Poczcie Głównej. Ale poszedłem tam bez większej nadziei. Cud zwykle idzie w parze z tym, że podchodzimy do tego bez większej nadziei. No i zdziwienie oczywiście pani, która usłyszała taką prośbę, powiedziała, proszę pana, nie ma takich znaczków. Powiedziałem, niech pani przynajmniej przejrzy, żeby mógł powiedzieć z czystym sumieniem, że szukaliśmy. Przerzuciliśmy wszystkie znaczki, proszę państwa. Oczywiście takiego znaczka nie było. Z poczuciem jakiejś porażki, ale właśnie tak jak czytamy tutaj, porażki koniecznej, porażki, która musiała się zdarzyć. Stanąłem przed witryną i wtedy centralnie, proszę państwa, przed nosem zobaczyłem przepiękny znaczek ze strażą pożarną. Ten jeden raz w moim życiu zdarzył się cud, który nie był uratowaniem życia, nie był nagłe cudownym ozdrowieniem, rozmnożeniem chleba i właściwie można byłoby go rozpatrywać w kategoriach jednak pewnego prawdopodobieństwa, ale to moja wewnętrzna wola każe mi mówić o tym wydarzeniu w kategoriach cudu, ponieważ nikt łącznie z moim dzieckiem nie wierzył w to, że ten znaczek przyniosę. Tak, trzeba wierzyć do końca, ale w literaturze, naszej literaturze nowszej, cud, cudowność powraca trochę w innej szacie. W latach 90. do głosu dochodzi literatura, którą trochę utożsamiamy z realizmem magicznym. Wajzer Dawidek, on się u nas już pojawił, jest właśnie taką książką, którą wiążemy również z prozą małych ojczyzn, z prozą korzenną i mamy tutaj taki właśnie balans między prawdopodobieństwem a wydarzeniami, które skłonni jesteśmy widzieć w kategoriach cudu. Jeden z wielu takich tutaj epizodów. Chłopcy, którzy grają w piłkę, no i właśnie ich kolega, ten tytułowy Wajzer Dawidek, który jest traktowany jak kozioł ofiarny, jest słabeuszem, jest pośmiewiskiem, nie za bardzo chyba się tym przejmuje. I teraz widzimy chłopców grających w piłkę, stawką jest właśnie sama piłka, którą chłopcy grając ze starszymi zaraz mogą stracić. I oni przegrywają ten mecz zresztą już bardzo wysoko. I nagle znikąd pojawia się Wajzer Dawidek i mówi, jeżeli dopuścicie mnie do gry, to my ten mecz wygramy. To już jest niewiarygodne, że on się na to decyduje. Niewiarygodne jest również to, że chłopcy dopuszczają go do gry. Mówię o tym również jako ktoś, kto w wielu takich meczach w dzieciństwie uczestniczył. I niewiarygodne jest to, że chłopcy ostatecznie wygrywają. Jak to się wydarza? I wtedy stało się coś nieoczekiwanego. Coś, co właściwie nie miało prawa się wydarzyć. Z małego pagórka zszedł do nas Wajzer, którego zobaczyliśmy dopiero teraz i powiedział, że wygramy ten mecz, jeśli on zagra z nami i jeśli będziemy we wszystkim słuchać jego rozkazów. Szymek był kapitanem i zawahał się. Nie było czasu na rozmyślania, bo wojskowi zaczynali przynaglać. Teraz zaczęło się wspaniałe widowisko. I chociaż nie mieliśmy 100 000 kibiców, ani nawet jednakowych koszulek, a Krzysiek i ja graliśmy boso, to każdy trener popadłby w absolutny zachwyt. Bo to nie była zwykła gra. Zwykłe kopanie, podawanie, kiwanie, strzelanie to był prawdziwy poemat z 5 aktorami w roli głównej i narratorem wszechwiedzącym, którym okazał się Wajzer. Ten fragment jest rozbudowany. Tak jak już państwu zdradziłem, chłopcy wygrywają ten mecz. Cudem. Tym cudem, który był nieoczekiwany. Samo zwieńczenie jest nad wyraz efektowne, bo to Wajzer przewrotem strzela bramkę. Niestety piłka zostaje przez złośliwych starszych kolegów przebita, rzucona jak niepotrzebne trofeum. Ale właśnie jesteśmy świadkami czegoś, co zawiesza prawa racjonalne. Coś, czego nie mogliśmy oczekiwać. Proszę państwa, zamykam tym, czym zacząłem. Żyjemy w czasach powszechnego sceptycyzmu. Cud ma prawo się wydarzyć wtedy, kiedy damy mu szansę. Cud ma prawo wydarzyć się wtedy, kiedy jesteśmy w stanie uwierzyć, że czasami cuda jednak się zdarzają. I cudem jest nie tylko wydarzenie fantastyczne, nadprzyrodzone, ale cudem bywa również to, co mamy często na wyciągnięcie ręki. Czasem wystarczy odrobina wrażliwości, żeby dojrzeć, że cudem jest po prostu to, co poetyckie w naszym życiu i to, co potrafi nas wewnętrznie przemienić. Dziękuję.